kolejna część objawienie dla odpornych, część druga Chrystus pośród kościołów. Więc jak otwieramy objawienie, to na samym początku jest napisane objawienie Jezusa Chrystusa. I tak jak mówiliśmy ostatnio, to Jezus jest główną postacią w objawieniu. Jego ostatecznie dotyczą wszystkie te wizje, wszystkie proroctwa i przez niego to wszystko się dzieje. Ale w rozdziale drugim, który dzisiaj będziemy omawiać, pojawia się kolejna kluczowa postać objawienia, czyli Kościół. I Kościół jest kluczowy dlatego, że objawienie jest skierowane do Kościoła. Tak? I gdyby Kościoła nie było, to cała księga nie miałaby sensu. Więc pierwsza rzecz jest taka, że gdy dostrzegamy Jezusa, gdy Jan dostrzega Jezusa w pierwszym rozdziale, to stoi on pośród siedmiu świeczników. I później Jezus wyjaśnia, że te świeczniki to siedem kościołów, czy siedem zborów rzymskiej prowincji Azja Mniejsza, czyli zachodniej Turcji dzisiejszej. I te siedem kościołów to symbol całego kościoła. I to, że Jezus stoi pośród tych zborów, oznacza, że Kościół nigdy nie jest sam i każda lokalna społeczność ma zapewnioną jego obecność. I te dwa rozdziały wydają się jednocześnie niezwykle proste albo niezwykle skomplikowane, zależy jak patrzy, dlatego że mamy siedem zborów, o każdym można bardzo dużo powiedzieć, można rozważać, gdzie one były, jaka była sytuacja, co się działo i tak dalej. Ale wydaje się jednak, że te wszystkie listy mają podobne przesłanie, które jest dość proste i na tym przesłaniu chciałbym się skupić, bo jest ważne, żeby je dobrze zrozumieć. I Jezus w listach mówi, jak sobie radzić z trzema rodzajami problemów, które dotykają wszystkie kościoły. Znaczy wszystkie, jakby każdy kościół w jakimś sensie zmierza się z jednym z tych trzech problemów. I każdy list bezpośrednio jest skierowany do pewnej społeczności, która rzeczywiście kiedyś istniała, ale też odnosi się do wszystkich pozostałych sześciu tutaj wymienionych oraz do wszystkich innych kościołów w historii, ich członków, którzy czytają objawienie, w tym oczywiście do nas. Więc to, co Jezus mówi tutaj, ma też znaczenie dla nas. Ale zanim przejdziemy bezpośrednio do tego tekstu, to chciałbym, żebyśmy szybko powiedzieli sobie trochę o tych listach. Mają one formę albo wyroczni prorockiej, albo tak zwanego edyktu królewskiego, gdzie rzymski lub perski namiestnik do jakiejś lokalnej społeczności pisał i chwalił ich, ganił, dawał obietnice albo ostrzeżenia. I każdy z tych listów ma taką samą strukturę. Każdy z tych listów ma taką samą strukturę. Zaczyna się odwołaniem do anioła danego zboru i można to rozumieć na różne sposoby, czy jakby są różne interpretacje tego, co znaczy anioł. Dwie najbardziej uznawane to takie, że albo chodzi o pastora zboru, o jakiegoś przywódcę lokalnej społeczności, dlatego że słowo anioł dosłownie oznacza posłannika. Albo, i ja uważam, że to jest najbardziej prawidłowa interpretacja, dosłownie chodzi o anioła. I uważam tak dlatego, że wszędzie w objawieniu słowo anioł jest rozumiane jako dosłownie anioł. To nie jest żadna metafora. Więc dziwne by było, gdyby to był jeden wyjątek. I to by oznaczało, że z jednej strony Kościół ma swojego jakby reprezentanta przed Bogiem, a z drugiej strony też Bóg ma swojego reprezentanta w kościele, w każdym lokalnym kościele. I dalej mamy opis Jezusa. Każda z tych Jezusa, która jest tutaj wymieniona, jest związana z wizją z pierwszego rozdziału, ale też w jakiś sposób odnosi się do sytuacji lokalnej społeczności. I każda wiadomość zaczyna się od słów ja znam lub można powiedzieć ja wiem o, co oznacza, że Jezus doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji każdego kościoła i nie ma takiej sprawy, do której nie mógłby się odnieść. No i po odwołaniu do Jezusa mamy pochwały lub napomnienia związane z sytuacją w danym kościele i z tym, co się tam dzieje. Jezus chwali to, co dany kościół robi dobrze, jeśli takie rzeczy są, i gani to, co jest złe, jeśli takie rzeczy są. W każdym przypadku też daje rozwiązanie i zachętę. W każdym liście też znajduje się wyrażenie, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I to jest z jednej strony zachęta do tego, żeby na poważnie wziąć to przesłanie, ale też pokazuje, że Jezus, można powiedzieć, korzysta z usług Ducha Świętego do przekazania wiadomości Kościołowi. I na koniec listu znajduje się też opis nagrody dla tych, którzy według Biblii Warszawskiej, to Biblia Warszawska formułuje, zwyciężą. Słowo to dosłownie oznacza osobę, która zwyciężyła, przezwyciężyła lub wytrwała. I tutaj w końcu dochodzimy do tego, dlaczego to jest objawienie dla odpornych. I wybrałem takie słowo, poza tym, że pasuje, to dlatego, że Jezus kieruje listy i całe objawienie do tych, którzy są wytrwali lub odporni właśnie, bo te listy i cała księga zachęcają do tego, by być odpornym na to, co proponuje świat, być odpornym na to, co szatan może przeciwko nam rzucić. A Jezus na końcu każdego listu, parafrazując, mówi: odpornemu dam, odpornemu dam. I oczywiście nie powinno być tak, że wierzymy dla nagrody, ale jednak to nie powinien być główny powód, dla którego wierzymy, ale jednak to objawienie jest pewną księgą nadziei, która wskazuje na to, że Jezus pamiętał o tych, którzy są mu wierni, i to znaczy, że warto wytrwać wszystko. I tak jak mówiłem, każdy kościół, chociaż sytuacja może być różna, ma problem, który odnosi się do jednej. A, właśnie to było. Odnosi się do jednej z trzech kategorii. Pierwszy problem to jest kwestia asymilacji. Zaraz powiem o co chodzi w każdej z tych rzeczy. I problem asymilacji dotyczy Efezu, Pergamonu i Tiatyry. Drugi problem to jest kwestia prześladowań. Dotyczy to Smyrny i Filadelfii. I ostatni to jest problem samozadowolenia. I to dotyczy Sardes i Laodycei. Wydaje mi się, że każdy problem Kościoła, z którym Kościół się zmaga, w jakiś sposób można sprowadzić do jednej z tych kwestii lub ich kombinacji, dlatego jest ważne, żebyśmy się przyjrzeli temu, co Jezus mówi o tym. Więc pierwszy problem, o którym możemy tutaj przeczytać, to jest kwestia asymilacji. Oznacza to, że wierzący akceptują praktyki świata, który ich otacza, i dostosowują się do tego, i jakby asymilują się z tym światem, czyli stają się jego częścią, porzucając jednocześnie swoją prawdziwą tożsamość. No i tak jak mówiłem, dotyczy to Pergamonu, Efezu i Tiatyry. I tam pojawiły się konflikty związane z praktykami, które nie są do zaakceptowania w wierze i praktyce chrześcijańskiej, ale i z przywódcami, czy z nauczaniem, które do takich rzeczy zachęcało. Więc pierwszym kościołem z tej kategorii jest kościół efeski. W rozdziale drugim, w wersetach 1-7, znajdują się następujące słowa. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy tam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Efes był jednym z głównych centrów handlowych Azji Mniejszej. W jego bankach znajdowała się gigantyczne ilości pieniędzy. Był tam też wielki stadion i świątynia Artemidy, która była jednym z siedmiu cudów świata. Była tam też świątynia bogini Romy, czyli patronki Rzymu, oraz świątynia dwóch cesarzy. I odbywały się tam igrzyska, które ustępowały wyłącznie igrzyskom olimpijskim. Więc to było takie centrum kultury i religii pogańskiej. W tym środowisku Kościół wytrwale sprzeciwiał się złu, na przykład kultowi cesarzy i Artemidy. Wierzący sprawdzali tych, którzy podają się za apostołów, i walczyli z tymi, którzy okazywali się kłamcami. Sprzeciwiali się też Nikolaitom, którzy prawdopodobnie promowali właśnie dostosowywanie się do praktyk pogańskich. I przy okazji listu do Pergamonu powiem o nich więcej. I prawdopodobnie przez to, że Kościół robił te rzeczy, to doświadczał pewnego rodzaju cierpienia, które w dużej mierze mogło być związane z wykluczeniem społecznym. Może się wydawać, że Kościół działał dokładnie tak, jak powinien, jednak jak Jezus mówi, w wyniku tego utracili pierwszą miłość. I może to oznaczać rutynę, utratę uczucia, intymności czy pasji. Przestało im zależeć na tym, co robili, tak bardzo, jak zależało im na początku, więc pewnie robili te wszystkie rzeczy, ale bez tej miłości, która była u nich widoczna wtedy, kiedy uwierzyli. I być może to wykluczenie, którego doświadczali, powodowało, że tracili pasję dla Boga, chcąc, by odrzucenie ze strony ludzi nie było takie radykalne. I w Biblii relacja Boga i jego ludu, czy to chodzi o Izrael, czy Kościół, jest porównana do relacji narzeczeńskiej lub małżeńskiej. I odnosząc się do tego, można powiedzieć, że właśnie, że brak miłości do Boga prowadzi do takiego flirtu jakby z innymi bogami. Paweł pisał o tym w drugim liście do Koryntian. I pisał tak: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. I tutaj widzimy, że nasza miłość musi być, czy nasza miłość do Boga musi być prawdziwa, czysta, szczera i skierowana wyłącznie ku Niemu. I Jezus pisze, że jeśli się nie upamiętają, to ten Kościół przestanie istnieć. Jednocześnie daje jednak im sposób na naprawę, składający się z trzech rzeczy. Pierwsza jest taka, że Kościół, że wierzący tam muszą zdać sobie sprawę ze stanu, w jakim się znajdują. I muszą sobie przypomnieć to, co było na początku. Po drugie, muszą się upamiętać, co oznacza wyznanie grzechu i porzucenie go. I na koniec muszą wrócić do tego, co było. Jezus jest tutaj przedstawiony jako ten, który przybywa pośród Kościoła. On zna uczynki i trud Efezjan, ponieważ znajduje się nieustannie wokół nich, czy pośród nich. Wie, co się dzieje w Kościele, wie, z czym ten Kościół się zmaga. Ostrzega ich przed zagładą, ale jednocześnie mówi, że ci, którzy wytrwają, będą spożywali z drzewa żywota, co oznacza, że będą przybywali z nim w wieczności, podobnie jak teraz on przebywa pośród nich. I kolejny Kościół, który zmagał się z tym samym problemem, to jest Kościół w Pergamonie. Mała uwaga, Biblia Warszawska tłumaczy to jako Pergam, ale to jest to samo miasto. Ja używam określenia, które występuje częściej, ale o to samo chodzi. Więc do kościoła w Pergamonie Jezus pisze tak. Do anioła zboru w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, a mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nim walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Więc Chrystus tutaj jest przedstawiony jako ten, który ma miecz. I ten miecz symbolizuje jego władzę i prawo do sądzenia, czy moc do sądzenia. I miecz był też symbolem Pergamonu. Pergamon to było jedno z niewielu miast, które miało nadane od Rzymu tak zwane prawo miecza, czyli prawo wykonywania kary śmierci. Miasto to też jest określone jako to, gdzie się znajduje tron, czy mieszkanie szatana. I trudno jednoznacznie powiedzieć, o co chodzi, bo jest kilka możliwości, ale też jest możliwość, że każda z tych opcji jest prawdziwa, że wszystkie razem się na to składają. I po pierwsze znajdował się ten masywny ołtarz Zeusa. To był ołtarz, który podstawy miał chyba w wielkości, czy wysokości...
Miasta?
No miał chyba wysokość 25 metrów, sama podstawa. Więc był masywny. Była tam też pierwsza wybudowana świątynia cesarza Augusta, była tam też świątynia Asklepiosa, czyli boga medycyny, i po uzdrowienie tam podróżowali ludzie z całej Azji, znaczy prowincji Azji i nie tylko. Miał też swoją siedzibę prokonsul, co oznaczało, że było to miastem, w którym odbywały się sądy. Znajdowała się też tutaj właśnie ogromna biblioteka, która mieściła 20 tysięcy zwojów i była centrum wiedzy tamtejszego świata. Więc znowu mamy takie jakby centrum kultury i religii pogańskiej. I kościół podlegał prześladowaniom i jednak pozostał w nich wierny. I widać to właśnie poprzez na przykład śmierć Antypasa, który jest określony, co ważne, jako wierny świadek. I wydaje się, że właśnie te prześladowania doprowadziły do tego...
Nie mowa tu o Herodzie Antypasie.
Nie, to jest zupełnie co innego. Więc wydaje się, że te prześladowania doprowadziły do tego, że niektórzy tolerowali nauki Balaama i Nikolaitów. Balaam był tym, który wciągnął Izrael w kult Baala poprzez dostosowanie się do praktyki religii narodów, które Izrael otaczały wtedy. I o tym można przeczytać w Księdze Liczb i w drugim liście Piotra. I wydaje się, że Nikolaici robili to samo. W ramach dostosowania się do kultury tego świata, który ich otaczał, zalecali spożywanie mięsa, które było ofiarowane bogom, oraz uprawianie nierządu. To jest znaczące, dlatego że w 15 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy opisany tak zwany Sobór Jerozolimski. To jest to, kiedy apostołowie obradowali, co zrobić z poganami przychodzącymi do kościoła. I apostołowie do takich chrześcijan pochodzenia pogańskiego napisali: postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Więc były tylko 4 zalecenia tak naprawdę. I Nikolaici jednak przekonywali, że te rzeczy, chociaż to są tylko 4 rzeczy, które apostołowie zakazali, że te rzeczy jednak można robić. I to miało znaczenie o tyle, że na przykład że niejedzenie mięsa ofiarowanego bożkom mogło wykluczyć z wielu interakcji społecznych, w tym na przykład członkostwa w gildiach, gdzie ofiary mięsne były po prostu częścią na przykład takich spotkań socjalnych. I w mieście takim jak Pergamon w praktyce mogło się to równać całkowitemu odcięciu od ludzi i możliwości zarobku. I Nikolaici chcieli uniknąć tego poprzez asymilację z miejscowymi zwyczajami. A.Y. Collins w swojej książce pisze tak: obecna tu była kwestia asymilacji. Jakie pogańskie zwyczaje chrześcijanie mogą przyjąć ze względu na przetrwanie ekonomiczne, zysk komercyjny czy prostą integrację społeczną? Jezus nakazuje jednak upamiętanie. I właśnie jak mówi Daryl Johnson, tolerancja nie jest cnotą biblijną. Cierpliwość jest, zrozumienie jest, uprzejmość jest, łaskawość jest, miłosierdzie jest, pokora jest, jednak nie tolerancja. I to jest bardzo nie dzisiejsze.
Kościół
pokazuje, że Kościół musi się jednoznacznie odciąć od praktyk pogańskich i powrócić do wiary w jedynego prawdziwego Boga. Bo jeśli tego nie zrobi, to na podstawie Słowa Bożego zostaną osądzeni. Tak? I z drugiej strony jednak Jezus obiecuje tym, którzy wytrwają, że dostaną mannę, co może być odniesieniem do uczty mesjańskiej na końcu historii, oraz biały kamyk, który jest połączeniem z wersetem 19-12, o tym będziemy oczywiście mówić później, ale teraz można powiedzieć, że to się wydaje łączyć wiernych ze zwycięstwem Chrystusa. Ostatnim kościołem, który się zmagał z tym problemem, była Tiatyra. O, właśnie. To jeszcze dotyczy Pergamonu. Więc ostatni kościół, który się zmagał z problemem asymilacji, to Tiatyra. Do anioła zboru w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomienie ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzów. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokini i naucza, i zwodzi sługi moje, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a ty, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że jestem ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałem, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Z Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będę jak skruszone naczynia, gliniane. Taką władzę i ja otrzymam od Ojca mego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Więc Jezus jest tutaj przedstawiony przede wszystkim jako Syn Boży. I w całym objawieniu to jest jedyny...
To jest jedyny... Nie wyszło tego fragmentu. To był mega trudny fragment. Nie, to
i w całym objawieniu to jest jedyne miejsce, gdzie Jezus został określony jako Syn Boży, więc to jest znaczące. I ma to znaczenie dlatego, że w Tiatyrze znajdowała się świątynia Apolla, który był opiekunem miasta i który, tak jak cesarz, był nazywany synem Zeusa lub synem Boga Wysokiego. Jezus pokazuje, że to on jest prawdziwym synem Boga. Tiatyra była też ważnym centrum handlowym, w którym znajdowało się wiele gildii kupieckich i podobnie jak w przypadku Pergamonu, bycie członkiem jednej z tych gildii było konieczne, by w tym mieście cokolwiek osiągnąć.
Sorry, że tak przerwę, co to jest gildia?
Gildia to jest takie stowarzyszenie.
Gildia łowców, stary.
Ja nie grałem
w takie.
Nie,
gildia?
Nie, to serio mówię.
Dobra. Gildia.
To na wasze stracone. Przez te wasze gry.
Dobra, później. Bo jeszcze to
nie.
Tak, więc gildia to jest takie jakby stowarzyszenie handlowo-rzemieślnicze, co oznaczyło, że na przykład w danym mieście, jeśli była gildia sukienników, załóżmy, to żeby praktykować zawód sukiennika, trzeba było być członkiem gildii. A jeśli się nie było, to praktycznie było się odciętym od zawodu.
Sukiennik to był ktoś, gościu, który szył
sukiennik.
Nie, to trzeba z materiałami, coś tam z materiałami było, ja nie wiem. Ale nie, to, no, coś ale tak samo można by, nie wiem, gildia farbiarzy, handlowców, jakichś tam kupców i tak dalej, więc żeby w danym mieście, czy na danym terenie, w danym zawodzie, czy rzemieśle cokolwiek robić, trzeba było być częścią jakiejś gildii, nie? Więc to też właśnie...
Stowarzyszenia.
Można tak powiedzieć. No. Więc dlatego to było właśnie to, o czym mówiłem i co będę mówił, jest takie ważne, bo jeśli chrześcijanie byli odcięci od gildii, to tak naprawdę w ogóle nie mogli nic w mieście zrobić, jeśli chodzi o kwestie właśnie handlowo-rzemieślnicze.
Okay.
Więc tak, kościół w Tiatyrze został pochwalony za uczynki, miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. Więc mogłoby się wydawać, że wszystko działa jak powinno. Tolerowano jednak fałszywą prorokinią. I Jezus określa ją tutaj poprzez imię, które odwołuje się do Izabel, żony króla Achaba.
A nie Jezebel?
Kwestia transliteracji. Chodzi o to, że jakby są takie miejsca, gdzie jeśli chodzi o inny alfabet, można przenieść na nasz alfabet za pomocą różnych dźwięków albo różnych liter. I można to z hebrajskiego i jako Izabel, i jako Jezebel, ale to chodzi o to samo. Więc Izabel to była żona króla Achaba. Możemy przeczytać o niej w księdze, pierwszej i drugiej księdze królewskiej. W czasach Eliasza i Elizeusza promowała kult Bala. I sama prorokinią nie była, ale wspierała czy utrzymywała 400 proroków Bala i 450 proroków Aszery. Więc generalnie wierząca za bardzo nie była. I tak jak mówiłem, żeby być w gildii, konieczne było uczestnictwo w kulcie pogańskich bogów. I wydaje się, że ta pergamońska Izabel wykorzystywała to, żeby praktykować takie praktyki, jak na przykład spożywanie mięsa ofiarowanym tym bogom. I Kościół jej na to zezwalał.
I w sensie tu chodzi o konkretną kobietkę?
Tak.
Którą miała tych samych.
Nie. Chodzi o to, że była konkretna kobieta, którą Jezus nazywa imieniem królowej, żeby odwołać się do tego, że to była ta królowa, która zachęcała Izrael, czy spowodowała, że Izrael odwrócił się do Bala i Aszery poprzez praktykowanie tego, co praktykowały te okoliczne narody. Ona robi to samo. Tak? I Bóg daje jej czas na opamiętanie, ale też zaznacza, że nie będzie czekał na nieskończoność. I Bóg, można powiedzieć, że Bóg jest cierpliwy względem naszych grzechów, ale to nie znaczy, że możemy robić co chcemy i bez końca liczyć na Bożą, na to, że Bóg będzie to tolerował. Więc Jezus ostrzega, że każdy, kto obrazowo mówiąc idzie za Izabel, zostanie zabity razem z nią na podstawie swoich uczynków. Fałszywi prorocy zostają surowo ukarani, a z nim wszyscy, którzy za nimi podążają. Więc wszyscy, którzy idą na kompromis z prawdziwą wiarą w kierunku asymilacji kulturowej i religijnej, dostaną dokładnie to, na co zasłużyli. Jezus daje Kościołowi w Tiatyrze tylko jeden nakaz. Mówi, żeby się trzymali tego, co mają, czyli prawdopodobnie właśnie uczynków miłości, wiary, służby i wytrwałości, za które zostali pochwaleni. Mają do końca czynić uczynki Jezusa, odcinać się od fałszywych bogów i wszystkiego, co jest ich uczynkami właśnie. Jezus jako prawdziwy Syn Boży, jako prawdziwy Syn Boga dostaje władzę, którą podzieli się z tymi, którzy wytrwają do końca. On sam też jest określony jako gwiazda poranna, którą otrzymają ci, którzy nie poddadzą się presji kulturowej. Wierzący w Tiatyrze mieli wybór albo dostosować się, by otrzymać zysk ekonomiczny i społeczny, albo trwać w wierze i stracić ekonomicznie i społecznie, a za to zyskać samego Jezusa. I problemy tych kościołów mogą się wydawać trochę abstrakcyjne w naszych czasach, bo nie mamy ofiar składanych innym bogom, przynajmniej nie w Polsce, nie mamy gildii handlowych i te wszystkie rzeczy nie są dla nas zagrożeniem, ale nadal zagrożeniem jest to, że sposób działania świata przenika do kościoła. I może się to objawiać na dwa sposoby. Tolerowaniem fałszywej nauki albo dostosowywaniem się na płaszczyźnie społecznej. I na przykład problem, który ja zauważam dość często, zwłaszcza w tej tak zwanej kulturze zachodniej, to jest to, że... To też. Ale na poziomie Kościoła zauważam to, że Kościół dostosowuje się do ludzi w ten sposób, że Kościół nie chce mówić rzeczy, które mogłyby Kościół urazić. A z drugiej strony też Kościół dostosowuje swoją, czy w zasadzie niektóre lokalne kościoły dostosowują swoją formę do tego stopnia, że na przykład widziałem, jak na nabożeństwie pewien gościu grał ubrany wyłącznie w kapelusz kowbojski, kowbojskie buty i gitarę.
Wyłącznie?
Wyłącznie. Więc zasłaniał się jedynie gitarą.
Naprawdę?
Tak. Nie.
To jest autentyk z jednego z najbardziej znanych nowojorskich kościołów. Widziałem nagranie.
Witamy w Stanach.
Ale śpiewam jej piosenki, więc wiesz, na jedno wychodzi. Żeby po prostu pokazać, jacy my jesteśmy fajni.
Ja nie fisok.
Tak, niestety. Więc to mamy na płaszczyźnie kościoła, ale na płaszczyźnie osobistej na przykład dostosowujemy się do ludzi dookoła nas, by po prostu nas lubili, byśmy mogli być częścią jakiejś grupy społecznej. I może się to objawiać właśnie na przykład uczestniczeniem w imprezach, na których jest nadużywany alkohol. Może się objawiać w niewłaściwych relacjach z płcią przeciwną. Może się objawiać w tym, że odrzucamy tych, którzy nie są w cudzysłowie fajni, bo my nie jesteśmy fajni, jak się z nimi zadajemy. I przykłady można by mnożyć, zwłaszcza w wieku powiedzmy takim szkolnym, kiedy zależy nam na tym, żeby ludzie nas lubili, żebyśmy byli częścią grupy i żeby być akceptowanym. I Jezus mówi, że tak naprawdę jedyne, czego warto się trzymać, to On. Mówi, że warto być odrzuconym, a przez to też dawać świadectwo prawdziwej wiary. I mówi, że jeśli wytrwamy, to chociażbyśmy stracili wszystko, to Jego zyskamy. I wszystko na ziemi przeminie, ale Jezus będzie trwał na wieki. I nie ma nic, by było warte więcej niż On. Więc nie ma nic, dlaczego warto było Go poświęcić. Kolejnym problemem, z którym zmagają się chrześcijanie, to jest kwestia prześladowań. I to dotyczy dwóch kościołów. Smyrny i Filadelfii. I można to ogólnie określić jako cierpienie spowodowane, czy cierpienie związane z wiarą. Czy w zasadzie każde wrogie działanie ze strony niewierzących, które jest spowodowane naszą wiarą. I może się to objawić zerwanie więzi społecznych, utratą pracy, cierpieniem fizycznym, czy nawet śmiercią w bardziej ekstremalnych przypadkach. I w pierwszym wieku raczej, czy na początku drugiego wieku, wtedy kiedy to było pisane, nie było to raczej systemowe prześladowanie ze strony państwa jeszcze. Raczej było związane z lokalną społecznością, jednak to prześladowanie było obecne. I przynajmniej dwie społeczności musiały się z tym zmagać. Pierwszą z nich jest kościół w Smyrnie. Jezus mówi tak. Do anioła zborów w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody do drugiej śmierci. Więc Jezus jest tutaj określony jako pierwszy i ostatni oraz ten, który umarł i ożył. Przemawia do kościoła w mieście, które Smyrna lubiła, czy Smyrnańczycy lubili być pierwsi we wszystkim. I samo miasto było określane jako korona Azji, kwiat Azji, czy właśnie pierwsze miasto Azji.
I teraz jest ono z czymś utożsamiane, z jakimś miastem, czy to jest po prostu było tak jak...
Może. Teraz ci powiem, bo... Nie jestem pewien, czy to toczy na scenę. Tak, to jest utożsamiane z dzisiejszym Izmirem. I zaraz do tego, tak, znaczy wszystkie te kościoły to jest właśnie ta zachodnia Azja, czyli zachodnia Azja mniejsza, zachodnia Turcja. I zaraz do tego wrócę jeszcze. Więc miasto to było niezwykle bogate. Znajdowały się tam świątynie cesarza Augusta i Tyberiusza oraz kapliczka Homera, który stamtąd pochodził. I Smyrna jako miasto było niezwykle lojalna wobec wszystkiego, co rzymskie. Chrześcijanie musieli to odrzucić, ponieważ doświadczali biedy i ucisku. I słowo, które zostało tutaj użyte, przetłumaczone jako ucisk, to jest słowo, które zostało przetłumaczone jako ucisk, to jest miażdżący ucisk, w sensie miażdżący nacisk. I to może być związane z torturą, która polega na przygnieceniu wielkim kamieniem powolnym. I możliwe, że chrześcijanie tego doświadczali. I Smyrna była bogata, więc jej obywatele nie powinni być biedni. Więc skoro chrześcijanie byli biedni, to znaczy, że byli wykluczeni ze wszystkiego, czym miasto żyło. I znaczące jest to, że w porównaniu z miastem byli biedni, ale w oczach Chrystusa byli bogaci. I pokazuje to pewne bogactwo duchowe wynikające z wiary i wartość w oczach Jezusa płynącą z wierności wobec Niego bez względu na koszt. I Jezus mówi, że zna ich ucisk, ale nie obiecuje, że go zabierze. Jak napisał Paweł do Tymoteusza, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Jezus nie obiecuje, że zabierze prześladowanie, ale obiecuje, że będą one trwały tylko przez jakiś czas. I to pokazuje, że On panuje nad wszystkim. Obiecuje też, że nawet jeśli te prześladowania skończą się śmiercią, to wierni otrzymają od Niego prawdziwe życie, życie wieczne. I w przypadku właśnie Smyrny widać, że to musiała być wielka wierność, bo to jest jedyny z tych 7 zborów, który istnieje do dzisiaj. I właśnie Izmir, o którym mówiłem, to jest ważne centrum kultu i edukacji prawosławia. I jedyny z tych 7 zborów, który przetrwał. I ważne też, żeby zauważyć, że za prześladowaniami stoi szatan, bo Paweł tutaj mówi o tym, Jezus mówi tutaj o tym, a Paweł w liście do Efezjan mówił tak: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I w rozdziale 13 objawienia, zwłaszcza o którym też oczywiście będziemy mówić, cały rozdział w zasadzie dotyczy tego, w jaki sposób szatan działa poprzez zepsute systemy religijne i polityczne. Więc musimy pamiętać, że prześladowanie to jest walka duchowa i tak samo duchowe jest rozwiązanie. Jezus mówi Smyrnejczykom, żeby byli wierni aż do śmierci. To właśnie jest najlepsza odpowiedź na problem prześladowań. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tych, który może duszę i ciało zniszczyć w piekle. I Darrell Johnson w swojej książce mówi tak: wszyscy kiedyś umrzemy. Możemy równie dobrze umrzeć z dobrego powodu. Więc i tak kiedyś umrzemy, więc nie musimy się bać tych, którzy nam odbiorą życie. Ale jeśli jednak umrzemy z dobrego powodu, to wtedy zachowamy duszę. I drugi cytat, który mi się bardzo spodobał, to jest taki, Ivy Hill powiedział: ci, którzy urodzą się raz, umierają dwa razy. Ci, którzy rodzą się dwa razy, umierają raz. Więc koleżanka, której pokazałem ten tekst wcześniej, stwierdziła, że to jest taki chrześcijański YOLO. albo raczej chrześcijańska odpowiedź na Jona. No. Bo ci, którzy rodzą się raz, umierają dwa razy. Ci, którzy rodzą się dwa razy, umierają raz. Bo niewierzący mogą zabrać chrześcijanom życie, ale ich będzie dotyczyć ta druga śmierć, ta wieczna śmierć. Z kolei skoro i pierwszy i ostatni, ten, który umarł i ożył, mówi wierzącym, że gdy będą gotowi zrezygnować ze swojego życia, to on im da prawdziwe życie, którego nie będą, nikt nie będzie w stanie im zabrać i wtedy druga śmierć nie będzie ich dotyczyć. I drugi z prześladowanych kościołów była Filadelfia i Jezus mówi do nich tak. Do anioła zboru w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, nikt nie zamknie i ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo chociaż niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawił, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawił, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasto Boga mojego nazwę miasto Boga mojego Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Więc mamy Jezusa, który otwiera dostęp do Królestwa i Jezus ma same pochwały dla Kościoła w Filadelfii. Chociaż jest on mały i słaby, jest jednocześnie wierny. Chrześcijanie są prześladowani, ale nie wyparli się Boga. Zachowali słowo i objawiali dobre uczynki. Pomimo małej siły i złej sytuacji byli wytrwali. Więc przeciwnicy mogą ich prześladować, ale Jezus otwiera im drzwi do Bożej obecności. I obietnica ta może się wypełnić, jeśli będą wytrwali. Jezus mówi im, żeby się trzymali tego, co mają i byli wytrwali. On będzie z nimi w godzinie próby, a prześladowcy zobaczą nagrodę prześladowanych i pokłonią się przed nimi. Jeśli będą wytrwali, nikt nie odbierze im tej korony. I mówiąc o nagrodzie, Jezus odnosi się do dwóch rzeczy, które mieszkańcy Filadelfii znali ze swojego życia. Nagrodą za dobrą służbę państwu było wzniesienie filarów w świątyni i na tym filarze było wyryte imię zasłużonej osoby. Jezus mówi tutaj, że zwycięzca zasłużony jakby dla służby Królestwu Bożemu będzie przebywał w świątyni Boga, co wskazuje na ostateczne zbawienie i wieczne przebywanie z Bogiem. Podobnie w 17 roku Filadelfia została zniszczona w trzęsieniu ziemi i ponieważ cesarz pomógł w budowie, z wdzięczności zmieniono nazwę na Neo-Cezareę, czyli Nową Cezareę. Jezus jednak mówi, że zwycięzca będzie przybywał w Nowym Jeruzalem, mieście, gdzie przybywa sam Bóg. I zastanawiające jest to, że ze wszystkich 7 zborów tylko te 2 otrzymały wyłącznie pochwały. W każdym z pozostałych zborów było coś negatywnego. I jedyne 2 kościoły, które otrzymały same pochwały, to te, które doświadczały prześladowań. Prześladowania oczywiście same w sobie są złe i nie możemy myśleć inaczej, skoro Jezus mówi, że szatan za tym stoi, ale jednak mają też pozytywne efekty, dlatego że wzmacniają wiarę i oczyszczają Kościół. My oczywiście takich problemów nie mamy, jak w słynnej Filadelfii. W naszym kraju jeszcze trudno być uwięzionym za wiarę. Raczej się nie zabija.
Za wiarę,
tak. I prześladowanie raczej, jeśli to można tak określić, objawia się w takich codziennych aktach odrzucenia. Bo możemy na przykład zostać wyśmiani, kiedy powiemy, że w piątkowy wieczór idziemy do kościoła, a nie na imprezę. Mogą nas odrzucić koledzy, kiedy nie będziemy uczestniczyć ich w rozrywkach. Możemy być przedmiotem żartów, kiedy będziemy inni niż wszyscy dookoła. I to są rzeczy, które są... mogło być bardzo dotkliwe na poziomie takim osobistym, emocjonalnym. Też zwłaszcza w naszym wieku może. Jezus mówi nam jednak, byśmy byli wierni i wytrwali. Bez względu na to, czy stracimy dla Niego życie, czy stracimy znajomych, On o nas nie zapomni. I bez względu na to, jak przykre może być traktowanie ludzi, znaczy bez względu na przykre może być to, jak ludzie nas będą traktować, Jezus, czy Bóg da nam pocieszenie i wszystkie prześladowania kiedyś ustaną, a zwycięzca na zawsze będzie przebywał z Bogiem. I jedyne, czego co musimy tutaj zrobić, to być wiernymi aż do końca. I ostatni problem to jest problem samozadowolenia. Z przesłania do ostatnich dwóch zborów wydaje się, że nie zmagały się one z żadnym zagrożeniem. Nie było prześladowań, nie było fałszywych proroków, nie było żadnych herezji, a przynajmniej takich, które by zasługiwały na wzmiankę. Nie było Nikolaitów, nie było sprzeciwu ze strony Żydów. Więc społeczności te powinny kwitnąć i powinny być przykładem wiary. A jednak wiadomości do nich są prawie wyłącznie negatywne. I zagrożenie czyha na nich nie z zewnątrz, ale od wewnątrz. W ich własnym samozadowoleniu. Tak, to też. I pierwszym ze zborów, który ten problem dotyka, jest Sardes. Do anioła zborów Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i pamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczył. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą za mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota. Wyznam też imię jego...
Nie chciałem powiedzieć, że argument całości z Bafin.
Właśnie nie, ale to...
Ja wiem, ale...
Zaraz, ale to może powiem. Więc wyznam jego imię przed Ojcem moim, przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Więc mamy Sardes. I Sardes było miastem niezwykle bogatym. I robiło wrażenie niezdobytej twierdzy. Miało świątynię Artemidy i świątynię cesarza Augusta. I dużą...
Gdzie leżało Sardes? Pod Krakowem.
XD.
Wiesz co, mam prezentację z poprzedniej części, mam mapę, którą mogę pokazać. Ale generalnie wszystkie te 7 zborów leży w zachodniej Turcji dzisiejszej. Takie kółeczko od morza. Kościół wydaje się żywy. I prawdopodobnie ludzie odnoszą się do niego w pozytywny sposób. Ten kościół cieszy się dobrobytem i brakiem ucisku. I można powiedzieć prawdopodobnie, że nabożeństwa normalnie się odbywały, że działały służby i wszystko było w porządku. Ale jednak słowa Chrystusa pozbawiają ich złudzeń i pokazują, że w jego oczach są progu śmierci. I możliwe jest, że byli tak zajęci wszystkimi swoimi działaniami, że zapomnieli o Bogu i tych działań nie kierowali ku Niemu. To wszystko było wyłącznie powierzchowne. I Darrell Jones napisał tak. Możemy mieć dobrze zaplanowane, działające bez problemu nabożeństwo. Możemy przejść przez całe nabożeństwo i nie zrozumieć jego istoty. Dla kogo to robimy? Czy nasze działanie i słowa przyniosły radość Bogu? Czy Bóg został przez to pobłogosławiony? Możemy śpiewać hymny i refreny z wielkim entuzjazmem. Możemy nawet pozwolić na to, by muzyka poruszała naszymi ciałami, wznosiła ręce, wznosiła głowy, a jednocześnie możemy nie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Czy naprawdę myślimy o tym, o kim śpiewaliśmy? I to może się odnieść do każdego rodzaju służby czy działalności. Kościół ten musiał się doskonale dostosować do grzesznej kultury i sposobu życia czy działania świata, który go otaczał. Bo nie miał z nim żadnych problemów. George Kelt stwierdzi, że jest to doskonały, cytuję, doskonały wzór niedrażniącego czy nieszkodliwego chrześcijaństwa. Możemy być z siebie zadowoleni, jeśli wszyscy nas lubią i chwalą, ale musimy się zastanowić, czy to nie oznacza, że tak naprawdę jesteśmy martwi. Gdzieś też przeczytałem taki cytat, że jeśli nie mamy problemów, to może oznaczać tyle, że szatan nie uznaje nas za zagrożenie. Więc to też jest zastanawiające. Chrystus każe chrześcijanom z Sardes obudzić się. Obudzić się, a dosłownie stać się osobą, która jest czujna. Bo są oni jak ludzie, którzy wygodnie ułożyli się do snu i nie są świadomi tego, że ktoś może wedrzeć się do ich domu. Jezus pozbawia ich samozadowolenia, które mylą z prawdziwym bezpieczeństwem. Każe utwierdzić to, co pozostało i przypomnieć sobie, a dosłownie nieustannie pamiętać to, co otrzymali. I w Nowym Testamencie słowo otrzymać bardzo często, czy zazwyczaj łączy się z duchem, którego pełnił tutaj ma Jezus. Więc Jezus każe strzec tego, co otrzymali, czy dosłownie nieustannie strzec, nieustannie otrzymywać, utrzymywać. I w końcu mówi im, żeby się upamiętali. I w Sardes tylko kilka osób nie skalało swoich szat. To znaczy, że praktycznie większość tego kościoła, że wiarę w większości ludzi w kościele cechowało grzech i naruszona relacja z Bogiem. Poprzez niepełne posłuszeństwo Chrystusowi oszukiwali samych siebie i oddaliali się od Boga. I chociaż Jezus ma prawie same zastrzeżenia do wierzących w tym mieście, daje całą listę obietnic tym, którym zwyciężył. Chrystus jako ten, który ma pełnię ducha i który trzyma w swoim ręku cały Kościół, obiecuje po pierwsze, że wierzący otrzyma białe szaty, które były symbolem czystości i zwycięstwa. Po drugie, zwycięzca może być pewien, że jego imię nie zostanie wymazane z księgi życia. I po trzecie, Jezus się go nie zawsze przed Bogiem i aniołami. Oznacza to, że zwycięzcy nie stracą swojego miejsca w Królestwie, ale będą przebywać z Bogiem. I skoro już o tym wspomnieliśmy, to Biblia mówi o wymazaniu z księgi żywota 4 razy. Jeden raz to jest wtedy, kiedy Bóg mówi Mojżeszowi, że wybije Izraela, z niego uczyni nowy naród. I Mojżesz mówi: wymasz mnie z księgi, z swojej księgi, ale zachowaj naród, mniej więcej. Więc jakby to pokazuje, że Mojżesz dopuszczał taką możliwość. Tak? To nie pokazuje, że Bóg dopuszczał taką możliwość, tylko Mojżesz. Drugie miejsce to jest psalm, w którym Dawid dość raczej wyraża swoje emocje i też trudno założyć, że to jest, powiedzmy, objawiona prawda teologiczna, że Bóg może kogoś wymazać. No i mamy dwa miejsca, w objawieniu, w których to jest. I to jest, i w obu tych miejscach jest napisane, że Bóg nie wymarzy wierzącego. Więc jakby patrzeć na to wszystko, to może jakby Bóg nigdzie nie mówi, że wymazanie jest możliwe. I raczej to, gdzie właśnie jest mowa o tym w objawieniu, wskazuje na obietnicę tej pewności, że ci, którzy należą do Boga, to należą do Boga i nic z tym nie można zrobić. Tak? Więc ten fragment, który tutaj omawialiśmy i które są później, nie wskazują na to, że wymazany być można. A co to znaczy w praktyce, to jest materiał na cały inny wykład, ale myślę, że warto to zaznaczyć, skoro o tym mówiliśmy. Więc tak. I to wszystko oznacza, że zwycięzcy nie stracą swojego miejsca w Królestwie, ale będą na wieki przebywać z Bogiem. I mamy ostatni kościół w Laodycei. Jezus mówi do tego kościoła tak. Do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A także śledni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wierzysz pożałowania godzin, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty w białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, aby nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, kartę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój, otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jezus mówi do Laodycei jako Amen, świadek wierny i prawdziwy oraz początek stworzenia Bożego. Chociaż Jezus jest świadkiem wiernym i prawdziwym, Kościół w Laodycei pokazuje kontrast między pozorem, który stwarzał, a rzeczywistością. Jezus jako początek, a dosłownie archę, czyli źródło stworzenia Bożego, nadał temu stworzeniu cel i przed nim to stworzenie jest odpowiedzialne. Chrześcijanie w Laodycei tego celu nie wypełniali. Mówili, że są bogaci, powodzi im się, nic im nie brakuje, tak naprawdę byli biedni, pożałowania godni. Jezus wykorzystuje tutaj kilka obrazów, które są oparte na sytuacji miasta. Po pierwsze mówi o wodzie. Po pierwsze mówi o wodzie. Pobliskie Hierapolis miało źródło ciepłej wody o właściwościach leczniczych, czy w zasadzie gorących wód, które miały właściwości lecznicze, Inne pobliskie miasto Kolosy miało źródło zimnej wody dobrej do picia. I Kolosy były też źródłem wody dla Laodycei. Stamtąd płynęła ona akweduktem, jednak gdy docierała do Laodycei, to była już taka letnia i do niczego się nie nadawała. I dosłownie ludzie, którzy, są takie zapiski, że ludzie, którzy próbowali, wypluwali ją, bo była tak niedobra.
A nie jest w oryginale napisane, że, znaczy wiem, że to nie ma znaczenia, jak wypluwali, ale że jest wyżygam cię dosłownie?
Tak, o tym chciałem powiedzieć, ale tak, dosłownie to jest wymiotuję. Mhm. Więc to pokazuje, jakby, dlaczego ta letniość jest tak, że letniość jest naprawdę obrzydliwa dla Boga. Więc i zimna, i gorąca woda są tutaj obrazem pewnej użyteczności. I myślę, że tu już warto zaznaczyć, że jest taka teoria, że Jezus mówi, że zimni to ci, którzy nie wierzą, a gorący to ci, którzy mają gorącą wiarę. Jednak Jezus tutaj obie rzeczy pochwala i nie można powiedzieć, że Jezus pochwaliłby niewiarę. Że przyjmie niewierzących, a wypluje tych, którzy wierzą trochę. Więc jakby to pokazuje, że trzeba być użytecznym, tak? To jest ważne. Że tak. Trzeba się w cudzysłowie nadawać do picia albo do innych rzeczy. Więc można powiedzieć, że Kościół w Laodycei miał o sobie dobre zdanie, ale tak naprawdę był nijaki, bezużyteczny i nie nadawał się do picia w cudzysłowie. Nie robili nic złego z jednej strony, ale też w żaden sposób się nie wyróżniali. Może to oznacza, że brakowało im przekonania, pasji czy głębokiej przemiany życia. I Darrell Johnson komentuje to następująco. G. Campbell Morgan ma rację, gdy mówi, że letniość to najgorsza forma bluźnierstwa. Letniość mówi, że amen i arche życia nie są godne gorliwej wiary. Biorąc pod uwagę, kim jest Jezus, zasługuje na żywą, entuzjastyczną i całkowitą gorliwość. I widzimy, że ta letniość wynika z pewnego kompromisu, dlatego że chrześcijanie w tamtym mieście nie mogliby się stać bogaci, gdyby nie poszli na kompromis ze światem. Tak jak mówiliśmy o tym w przypadku tych miast, gdzie były te wszystkie gildie i trzeba się było do nich dostosować i tak dalej. Jezus mówi, że jeśli to się nie zmieni, to ich zwymiotuje. I dla Kościoła jest jeszcze nadzieja, więc Jezus daje im 5 wskazówek. Pewność Laodycei jako miasta wynikała z pomyślności materialnej, ale Jezus pokazuje, że to nic nie znaczy. I Laodycea była na tyle bogata, że po trzęsieniu ziemi w roku 60 nie potrzebowali pomocy Rzymu, sami odbudowali miasto, ale Jezus mówi, że to nie ma znaczenia i chrześcijanie tam potrzebują złota wypróbowanego, które da prawdziwe bogactwo. Po drugie, Laodycea była znana z ciemnej wełny, wykorzystywanej w szatach dobrej jakości. Jezus mówi im jednak, żeby były białe szaty, które są symbolem czystości i wierności, żeby zakryć wstyd wynikający ze spojrzenia pozbawionego złudzeń. Po trzecie, w Laodycei znajdowała się znana szkoła medyczna, w której produkowano znane maści na oczy. I Jezus... Tak. I maści te nie pozwalały jednak dostrzec prawdziwego stanu Kościoła w jego relacji z Jezusem, więc Jezus zaleca im taką maść, która pozwoli wyleczyć ślepotę duchową i dostrzec prawdę. Po czwarte, Jezus każe im się opamiętać i być gorliwymi w wierze, dlatego że letniość nie wystarcza. I w końcu mówi, że stoi u drzwi i czeka, aż Kościół go wpuści. Mogło się wydawać, że mają wszystko i są samowystarczalni, ale tak naprawdę potrzebowali Jezusa. I jeśli go wpuszczą, będą z nim przebywać na zawsze. Rozwiązaniem nie jest to, by jeszcze bardziej się opierać na wszystkich swoich zasobach czy umiejętnościach, ale rozwiązanie jest w tym, by całkowicie podać się Jezusowi i na nim się oprzeć. I chociaż Jezus nie ma, Jezus nie ma nic dobrego do powiedzenia na temat tego kościoła, to jest jedyny kościół, w którym nie ma żadnej pozytywnej cechy, to Jezus mimo wszystko daje dwie obietnice tym, którzy się upamiętają i wytrwają. Po pierwsze, zwycięzca będzie uczestniczył we wspólnocie stołu z Jezusem i zasiądzie na tronie Ojca. Jezus jako źródło życia da życie wieczne tym, którzy nie będą letni, ale naprawdę będą podążać za nim. Jezus jako źródło celu Kościoła da wierzącym panowanie razem z Ojcem, którego to panowanie nic nie będzie w stanie naruszyć. I te dwa kościoły wydają mi się bardzo podobne do tego, jak wygląda wiele kościołów w naszym kraju, przynajmniej tych większych, czy w większych miastach. Bo wydaje się, że wiele z nich naprawdę świetnie funkcjonuje. Mają wiele służb, ładne budynki, wielu członków i są z siebie zadowolone. I przynajmniej w niektórych przypadkach to są pozory. I wydaje się, że podobnie też jest z nami na takim poziomie osobistym, dlatego że często myślimy, że wszystko idzie dobrze, więc Bóg musi być z nas zadowolony. I oczywiście, no i właśnie może być tak jak mówiłem, że to, że nie mamy żadnych problemów, to znaczy, że nie jesteśmy dla szatana żadnym zagrożeniem. I jest niepokojące to, że Jezus do tych kościołów nie miał praktycznie nic dobrego do powiedzenia. W zasadzie jedyna dobra rzecz to nie to, że Kościół coś dobrze robi, ale została resztka. Tak? I chociaż te kościoły wydawały się wzorowo sobie radzić, nie doświadczały prześladowań, nie było żadnych herezji, nie było problemów z otaczającym światem. I jeśli w naszym życiu jest podobnie, to musimy się zastanowić dlaczego. Bo może być tak, że jesteśmy przykładem właśnie tego niedrażniącego czy nieszkodliwego chrześcijaństwa, które dla nikogo nie jest problemem. I oczywiście nie musi tak być, bo może być tak, że po prostu Bóg nam błogosławi pokojem, ale jeśli tak jest, to musimy się zastanowić nad tym, jak ta sytuacja wygląda, dlatego że przykład tych kościołów jest ostrzeżeniem przed tym, by nie czuć się ze sobą za dobrze. I podsumowując, możemy wrócić do tego, że wiele problemów kościoła wynika z trzech rzeczy, które tutaj widzimy oraz z kombinacji. Efes, Pergamon i Tiatyra zmagały się z problemem asymilacji, Smyrna i Filadelfia zmagały się z problemem prześladowań, Sardes i Laodycea zmagały się z problemem samozadowolenia. I wydaje się, że wiele kościołów w tym naszym zachodnim kręgu ma problem z połączeniem pierwszego i ostatniego z tych problemów, czyli asymilacji i samozadowolenia. W tych dwóch rozdziałach, które omawialiśmy, widać co objawienia, jakim jest zachęta dla kościoła, który zmaga się z różnymi problemami. Objawienie pokazuje, że Jezus przebywa pośród kościołów. On zna ich zmagania i wie, co można na nie poradzić. Chociaż w tej księdze są opisane zmagania Kościoła, czasami drastyczne, musimy pamiętać, że Kościół nigdy nie jest sam. Te listy pokazują też cel Kościoła, bo odnoszą się przede wszystkim do świadectwa w pogańskiej kulturze. Wszystkie mówią o relacji Kościoła z otaczającym go światem, wskazując, że zamiast podporządkować się mu, wierzący muszą za wszelką cenę temu światu pokazać najwyższą wartość, jaką jest Chrystus. Walka z pogańskim światem jest motywem przejawiający się przez całą księgę od początku aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusa. I w końcu objawienie pokazuje przeznaczenie Kościoła. Wszystkie obietnice odnoszą się do życia wiecznego i ma odzwierciedlenie w ostatnich rozdziałach objawienia. Craig Koster podsumowuje to następująco. Teraz zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób obraz niebieskiej sali tronowej, cztery jeźdźcy i inne wizje pomagają obudzić zadowolonych z siebie, wzmocnić prześladowanych i dać nowe poczucie wierności tym, których kusi asymilacja. I obietnice na końcu każdej wiadomości nie zostały zapomniane w wizjach, które po nich następują, ale wskazują na ostatnie rozdziały objawienia, gdzie wierni zyskują życie wieczne w Nowym Jeruzalem. I możemy sobie teraz zadać pytanie, co to ma wspólnego ze mną? Każdy z nas, zarówno na poziomie kościoła, do którego należymy, jak i osobistym, zmaga się z którymś z tych problemów lub z ich połączeniem. Każdy z nas jest otoczony przez świat, który walczy z Bogiem. Każdy z nas ma wybór. Może albo podporządkować się temu światu, albo dać świadectwo. I codziennie stajemy przed wyborem Bóg lub. I tutaj można wstawić dowolną rzecz. Jezus jednak mówi do mnie i do ciebie, ja o tym wiem. Ja znam twoją sytuację, ja jestem z tobą. I te listy są zachętą do tego, żeby wybrać Jezusa, bo nic na tym świecie nie jest warte, żeby go porzucić.